ostatniej katechezie Józef mówił o kole życia chrześcijańskiego i wymieniał, że jedną ze szprystek koła jest wspólnota. Ja się tutaj prosiłam na chodnikę przygotować do katechezy o wspólnocie. Oczywiście wiedziałam w ogóle, że to jest ponad wszelkie moje możliwości. A już jak można tak powiedzieć, Pan Bóg mnie zmusił do przygotowania i też dzięki tej łasce przekroczyłam wszystko, co nigdy nie robiłam, to jeszcze pojawiła się po prostu trudność. Nie do przekroczenia. Wydawało mi się, że muszę też tę konferencję Wam powiedzieć. No ale wszystko składam na Pana Jezusa. Także służę. Próbuję to powiedzieć. Konferencję to przygotowałam w ten sposób, że najpierw napisałam pytania, co ja chciałabym wiedzieć o wspólnocie, a potem szukałam odpowiedzi w różnych książkach i też w swoim w ogóle przemyśleniu. I pierwszym takim pytaniem tej katechezy to jest, dlaczego warto być we wspólnocie. I tych powodów jest na pewno bardzo wiele i ta katecheza w ogóle nie wyczerpuje wszystkich wiadomości na temat wspólnoty. Choć wydaje ona mi się tak strasznie olbrzymia. No to myślę, że tak pokrótce to wszystko postaram się powiedzieć. Czyli wracając do pytania, dlaczego warto być we wspólnocie. No to jest, wynotowałam sobie tutaj kilka ważnych, bardzo ważnych powodów i jednym z pierwszych takich powodów też nasze naturalne pragnienie bycia w wspólnocie, które każdy człowiek ma w sercu, ponieważ Bóg jest wspólnotą, doskonałą wspólnotą miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. I czytamy w Księdze Rodzaju 1:22. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Dlatego tęsknimy za blisko relacją z drugą osobą. Bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bóg pragnie też wspólnoty dla człowieka i już możemy przeczytać w Starym Testamencie o tym, że Bóg zawierał przymierze z człowiekiem. Wielokrotnie, w różnych pokoleniach i ciągle na nowo. A Jego Syn Boży, Jezus Chrystus, to drugi powód, dla którego warto być we wspólnocie, zbudował Kościół. Jedyną prawdziwą wspólnotę, mistyczne ciało Jezusa, który jest głową tej wspólnoty i która to wspólnota otrzymała obietnicę życia wiecznego. Tutaj też w Piśmie Świętym czytamy, jak sam Pan Jezus powiedział, a bramy piekielne właśnie tego Kościoła, tej wspólnoty nie przemogą. Też Jezus, nasz Pan, żył we wspólnocie i zachęcał do tego swoich uczniów, a również też swoją matkę, szczególnie wzruszająca każdy ją z nas scena pod krzyżem, kiedy Pan Jezus prosił ucznia, żeby zabrał matkę, a matkę, żeby była matką jego ucznia. Duch Święty, trzecia osoba wspólnoty boskiej, jest duchem wspólnoty. I czytamy znowu w Piśmie Świętym, że otrzymali moc wysoka, gdy byli zabrani z pieczerników. I po zesłaniu Ducha Świętego tworzą się bardzo szybko wspólnoty. Wspólnota jest uprzywilejowana w obdarowaniu też darami charyzmatami. Szczególnie Duch Święty właśnie obdarza tymi darami charyzmatami wspólnoty. Następny powód, dla którego warto być we wspólnocie, to już jest w związku z Jezusem, to wspólnota potęguje modlitwę. Znowu Mateusz 18. Jeżeli dbaj zgodnie, o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec. Myślę, że z doświadczenia już też to wiemy, że wspólnota pomaga się modlić, przynajmniej ja to mogę powiedzieć, że to wzmaga też pragnienie modlitwy, podnosi na duchu. Następny punkt to wspólnota jest miejscem dzielenia się otrzymanymi darami i charyzmatami. To otrzymujemy nie każdy człowiek dla siebie, ale po prostu dla wspólnoty. I kolejny punkt to wspólnota jest miejscem terapeutycznym. Można tak powiedzieć, że to bardzo dobry gabinet terapeutyczny. Bo tylko we wspólnocie człowiek może poznać siebie i innych też, doznać uzdrowienia przez przebaczenie i pojednanie. Bo jak człowiek jest po prostu sam, może mieć bardzo dobre mniemanie o sobie i raczej trudno mu się poznać. Dopiero w relacji z innymi ludźmi po prostu, że poznać siebie. No i też bardzo ważny powód, że wspólnota jest darem Boga dla nas, więc warto być, przyjąć ten dar i być w wspólnocie. I miłość wspólnoty ewangelizuje innych. I znowu Jan 13:34-35, sami rozumieją. Po to poznają, żeście uczniami mówimy, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Myślę, że to są po prostu wystarczające powody, że po prostu chcieli być we wspólnocie. Jeżeli ktoś miał jakieś jeszcze wątpliwości. Teraz następne moje pytanie to, co to jest wspólnota? I co to jest wspólnota chrześcijańska? To jest dokładnie to pytanie dotyczy i czy każda grupa jest wspólnotą? Bo jest wiele grup na świecie. Ludzie się po prostu jednoczą, mają takie problemy. Ja tutaj wynotowałam sobie trzy warunki, żeby powstała wspólnota. I pierwszym takim warunkiem to jest, kiedy przynajmniej trzy osoby, może się tu niektórzy zdziwią, że mówię trzy, ale teraz się wszystko wyjaśni. Przynajmniej trzy osoby które wolną decyzją zgodzili się tworzyć wspólnotę, czyli dzielić życie dla określonych celów, jasno określonych celów, z jasnych motywów tworzenia tej wspólnoty. Czyli członkowie tej wspólnoty muszą wiedzieć, co chcą wspólnie wykonać i do czego chcą dążyć. Jeszcze według jakiego planu. Choć ten plan może być przez każdą z tych osób w różny sposób realizowany. To jeszcze jest mało. Tą decyzję, tą wolną decyzję, świadomą decyzję, w zasadzie trzeba ciągle konfrontować i podejmować na nowo. Jakie też i plany i motywy, bo po prostu każdy człowiek jest inny, rozwija się, zmienia, wzrasta i po prostu to trzeba na odwrotu konfrontować i decyzję tą podejmować na nowo. Odnośnie i motywów i celów i planów. Potwierdzać. I warunek drugi. Bez Boga nie ma wspólnoty. I to właśnie jest trzecia osoba, jeżeli mamy myśli wspólne dziecko. Potem jeszcze na marginesie, bo gdy przypomnę z rekolekcji tych reaktów, to jest w ogóle osoba. To było, bo może dla wszystkich w ogóle jest jasne, jest istota posiadająca rozum, wolną wolę. Samoświadomość, to niektóre w konstytucji osoby, ale wszystko zdolność do miłości, do podejmowania decyzji, do rozumowego poznania. Niektóre te osoby. I poznaliśmy trzy rodzaje osób, osoby boskie, osoby aniołów, osoby ludzkie. I jeszcze raz powtarzam, że bez Boga nie ma wspólnoty. Potrzebne jest działanie Boga i współpraca z łaską Boga. I kiedy Bóg jest we wspólnocie, to Bóg jest w centrum tej wspólnoty, ponieważ On chce działać i w nas, i przez nas. I jeszcze jeden warunek, żeby wspólnota była zbudowana i po prostu się rozwijała, ta wspólnota musi być otwarta na inne osoby, na innych członków tej wspólnoty, ale również na nowość, na odnowę, na rozwój, na słowo Pana Boga, na Jego po prostu działanie, na inne wspólnoty. To tak najkrócej. To są konieczne warunki, żeby powstała wspólnota chrześcijańska. I teraz już, jak powiedziałam tam na wstępie, dlaczego warto być we wspólnocie, że jedyną prawdziwą wspólnotą jest Kościół. To w naszym kościele rzymskokatolickim. Tak, bo też się spotkało po prostu z innymi poglądami na ten temat. Ale w naszym kościele rzymskokatolickim Kościół jest jedyną wspólnotą, jako mistyczne ciało Chrystusa i mając obietnicę życia wiecznego. A w ramach Kościoła wszystkie inne wspólnoty są komórkami tej wspólnoty Chrystusa. I nazywamy je też wspólnotami i mogą być różne te wspólnoty, wspólnoty małżeńskie, rodzinne, wspólnoty kapłańskie, zakonne, wspólnoty modlitewne, parafialne. I tutaj ze wspólnot modlitewnych to też jest kilka po prostu w naszej wspólnocie parafialnej. Ruch Światło Życie to jest też otwarcie na współpracę z innymi już tutaj, różne uroczystości się odbywały, domowy Kościół jest. No i nasza wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, o tej wspólnocie dalej w ogóle powiem, czym ona się charakteryzuje, co to jest za wspólnota. Ale jeszcze teraz chciałabym, bo jest wspólnota, ale teraz jakie cele są tej wspólnoty, bo powiedzieliśmy, że wspólnota ma jasno określone po prostu cele. I ludzie, kiedy przychodzą do wspólnoty, poszukują wspólnoty, no to mają różne motywy, prawda, i sobie wyobrażają różne cele i może to być poszukiwanie dobrego samopoczucia z przynależności w ogóle do grupy, do wspólnoty. Może być też potrzeba uświęcenia się i pogłębienia relacji z Panem Bogiem swojej osobistej. Może być rozwiązanie problemów wszystkim za pomocy. Może to też być szukanie w ogóle przyjaciół i z powodu samotności, żeby nie być samotnym. Może też być taka motywacja, że po prostu chce się dowiedzieć czegoś, prawda, o Panu Bogu, czegoś ciekawego. Albo tylko zresztą spotkać się z sympatycznymi ludźmi, tak mam nadzieję, że to w sumie są i spędzić na przykład czas w przyjemnej atmosferze. No, różne mogą być motywacje i myślę, że te wszystkie pragnienia też mogą być we wspólnocie zaspokojone, ale to nie jest cel budowania i powstawania i budowania w ogóle wspólnoty. I różne, czytałam różne teksty na ten temat i bardzo takie trafne wydało mi się takie zdanie, że do wspólnoty przychodzi się po to, żeby być szczęśliwym, a zostaje się w niej, aby uszczęśliwiać innych. No i sama się też narzuca, bo człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy po prostu kocha i jest kochany. I głównym celem wspólnoty jest po prostu miłość, wzrastanie do miłości, bo tylko Bóg może kochać prawdziwie i po prostu jest miłość. I jeszcze człowiek może dawać tylko wtedy miłość, kiedy sam ją otrzyma. Po prostu człowiek nie może wyprodukować miłości. Jeżeli ją otrzyma, dopiero może ją dawać innym i się dzielić. No i zawsze trzeba pamiętać, że pierwszym źródłem w ogóle miłości jest sam Bóg. Bóg daje po prostu miłość prawdziwą. To też ważne jest, bo może ktoś też nie doznał tej miłości ludzkiej i po prostu jest w rozpaczy. Ale po prostu Bóg może ją dać w ogóle w każdej chwili. No i na kolejne pytanie w takim razie, co to jest takiego miłość? Bo często miłość utożsamiana jest z uczuciem. A miłość to po pierwsze, pierwszy krok miłości. No oczywiście uczuciem może towarzyszyć. Pierwszy krok miłości to jest wolna decyzja dawania siebie i drugiej osobie i kiedy jest dobrze i kiedy jest dobrze. Pierwsze to decyzja. Decyzja, bo człowiek jest wolny, ma wolną wolę, zdolny do podejmowania decyzji. Czyli decyzja, to jest w ogóle pierwsze. A dalej, no to bardzo pięknie po prostu, i to przeczytam, pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pycho, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. Święty Paweł napisał to w ogóle bardzo pięknie i też do każdego tego słowa, do każdego zdania możemy zadawać pytanie, co to znaczy. Ja też jeszcze przeczytam tutaj z innych źródeł o miłości. Miłość to przyjęcie za siebie wzajemnie odpowiedzialności. Spontaniczne zwracanie się ku drugiemu. Stopniowe zaangażowanie i uświadamianie sobie więzi i przynależności. Umiejętność wysłuchania drugiego, okazywanie zrozumienia i zainteresowania drugiej osoby, udzielenie odpowiedzi na jej wołanie i usiłowanie zaradzenia jego najgłębszym potrzebom, jej najgłębszym potrzebom. Wzajemne trwanie i poszukiwanie schronienia w sobie, dawanie sobie wsparcia, tak po prostu mówiąc. Stworzenie miejsca też, by drugi człowiek mógł powiedzieć o swoich potrzebach. Miłość oznacza dążenie dwóch osób ku tej samej rzeczywistości. Kochać to spodziewać się i pragnąć tego samego. Podzielać tę samą wizję, dążyć do tego samego ideału. Kochać to znaczy pragnąć, aby drugi człowiek rozwijał się według planów Bożych. Miłość to wrażliwość, uważność na drugą osobę, to szacunek i pragnienie, aby druga osoba szła dalej w swym ofiarowaniu się Bogu i innym. To przebaczenie i służba swoją obecnością, zgodnie z planem Boga. I myślę, że nawet wszystkie te zdania, które o miłości przeczytałam, do końca po prostu jej nie wczerpuje. To są zdania ludzkie. I teraz następne pytanie, to jaki jest nasz stosunek do drugiej osoby, jak jest po prostu z naszą miłością. I mamy tutaj przykazanie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I odpowiedź jest taka, że jaki jest mój stosunek do siebie samego, to ten stosunek określa też relacje do innych. I teraz musimy zadać sobie pytanie następujące. Kim jestem? Kim jestem w oczach Pana Boga? Co myślę o sobie, kim jestem? Jak się ma do tego, kim chciałbym być, jak inni chcieliby mnie widzieć lub jak ja myślę, że inni chcieliby mnie widzieć. I czy jestem tego wszystkiego świadoma? Jest im większy rozdźwięk, Pomiędzy tymi wszystkimi odpowiedziami, tym więcej mamy pracy nad sobą. We wzrastaniu do miłości. No i musimy teraz mieć jakoś po prostu jakąś drogę. Jakąś drogę, co robić. No i tutaj mam krótkie, które też nie wyczerpują. Takie podpowiedzi. Najpierw trzeba by było prosić o światło i poznanie siebie Pana Boga. Poznając prawdę o sobie. Następnie możemy uczynić następny krok, czyli przyznanie się i przyjęcie swojej słabości. Następnie oddanie jej Panu Bogu. I prośba o Bożą pomoc i praca nad sobą, tutaj mam na myśli pracę nad sobą, to znaczy praktykowanie nowego sposobu widzenia po prostu siebie wprawdzie i działania. Bo musimy też po prostu zacząć działać. No i to jest wszystko myślę, że bardzo trudne, ponieważ my boimy się swoich słabości. I przyczyny tego lęku są różne. Różne. Jedną z takich przyczyn, a też mogę na własnym doświadczeniu w ogóle o tym mówić, na podstawie własnego doświadczenia, to jest takie wewnętrzne przekonanie, ono się bierze z różnych powodów, że my w jakiś sposób musimy być idealni, wszystko wiedzieć, albo przynajmniej no, w dużym stopniu. I mamy, można powiedzieć, takie fałszywe poczucie winy, że nie jesteśmy. Wiemy wszystkiego, nie znamy. Trudno nam się do tego w ogóle przyznać, z powodu tego w ogóle przekonania. I teraz tutaj, ponieważ jest to mój problem duży był, jest jeszcze, ale też myślę, że wielu osób, żeby trochę się pozbyć z tego poczucia winy, mi to pomógł taki schemat, bo trochę objaśnię, tej pracy nad sobą. Ponieważ ten schemat objaśnia, jaka jest kondycja człowieka. Człowiek jest stworzony z natury, należy do natury. Ale też jest ta granica, przebiega przez duszę i przez człowieka, przez serce człowieka, przez jego głębie, przez jego jestestwo. Człowiek należy do natury, a natura kieruje się zasadą przyjemności. To jest naturalne, bo po prostu natura ma potrzeby. Musi jeść, musi pić, musi zadbać o siebie i tak dalej. Ale ta zasada przyjemności mówi o tym, że musi być mi dobrze, przyjemnie. Pracuję, żeby zaspokoić swoje potrzeby, to wtedy będzie mi dobrze. Czyli robię wszystko, żeby zaspokoić potrzeby. I to jest naturalne po prostu, że robimy to, żeby zaspokoić te potrzeby. Bo natura spontanicznie łączy się z naturą, tak, bo mamy naturalną po prostu dążność do tego. Ale teraz sprawa się komplikuje, bo do tej natury podłącza się zły. I on nam mówi więcej, lepiej, częściej. Będziesz miał więcej, znamy te po prostu pokusy złego, bo kusił samego Pana Jezusa. Będziesz miał więcej, będziesz znaczył więcej, będziesz wiedział więcej. I zaczynają się tak zwane nieuporządkowane uczucia, czyli człowiek nieuporządkowany faktycznie dąży do przyjemności. Ale to jest po prostu fikcją, ponieważ jak człowiek ma więcej, lepiej, jak my jest przyjemniej, to my jest mało. Przyjemność trwa krótko i musi podsycać cały czas tą przyjemność. I tutaj jest po prostu, nie ma szans ze złym, ponieważ zły duch jest o wiele bardziej świadomy, wie więcej, wie lepiej, jest bardzo dobrym psychologiem, nie ma bariery w ogóle w czasie, zna po prostu nasze dzieciństwo, wszystkie nasze zranienia, uzależnienia, pamiętamy tego, nie zawsze jesteśmy świadomi, bo przez różne mechanizmy wypieramy i tak dalej, to osobne sprawy psychologii i po prostu nie mamy tutaj szans żadnych. sami, to więc szans po prostu nie mamy. I teraz jest druga strona, strona duchowa. To jest wybór Jezusa. A Jezus mówi, zaprzyj się siebie, weź swój krzyż. I to jest zasada szczęścia. Żyję po to, żeby żyć dla innych. I teraz cała współpraca z Duchem Świętym polega po prostu na tym, żeby mieć naturalną skłonność wybierać zasadę szczęścia. I sam tego człowiek, tej granicy przekroczyć sam po prostu nie potrafi. Tylko musi współpracować z Duchem Świętym. I nie chodzi o to, żeby po prostu robić coś z przymusu, bo możemy mieć różne, nawet nieuświadomione wewnętrzne przymusy, że po prostu coś robimy. I nie chodzi o to, żeby po prostu wszystko robić. Chodzi o to, żeby mieć naturalną skłonność do wyboru zasady szczęścia. Ponieważ w człowieku toczy się taka walka. Po jednej stronie Pan Jezus, bo Mu na nas bardzo zależy, bo nas kocha. I po drugiej stronie szatan, bo nas nienawidzi. I ta walka rozgrywa się po prostu w sferze uczuć o nasze nieustanne wybory. I tego wyboru możemy dokonać sami, nie możemy, tylko z Panem Bogiem. Myślę, że może komuś to pomogło, mnie bardzo ten temat pomógł. No i oczywiście poznanie siebie. Tak jak już wspomniałam Panu wcześniej, jest miejscem we wspólnocie. Kiedy człowiek jest sam, no to może mieć i stać bardzo w tym mniemaniu po prostu o sobie i nie poznać siebie, nie zobaczyć, nie wracać, nie rozwijać się. To jest po prostu we wspólnocie. Inni nam też mogą pomóc przez akceptację, tutaj poznawać siebie i pracować w ogóle nad sobą, modlitwą, charyzmatami. Także jeszcze wracam do tej w ogóle wspólnoty. I teraz chciałabym powiedzieć o wspólnocie, bo jesteśmy w wspólnocie odnowy w Duchu Świętym. Czym się charakteryzuje ta odnowa w Duchu Świętym? Więc odnowa w Duchu Świętym wskazuje i uznaje Ducha Świętego, który ożywia całe życie chrześcijańskie. Duch Święty jako miłość pochodząca od Ojca. Dzięki Jezusowi przez Jego życie, mękę, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie staje się dostępna każdemu człowiekowi. Można powiedzieć, że po prostu Duch Święty przywraca nam zdolność do miłości. Oczywiście my musimy z Nim współpracować. Duch Święty też nam ukazuje prawdę o Jezusie, prawdę o rzeczywistości grzechu i prawdę o nas samych. Czyli to wyznaje wspólnota odnowy w Duchu Świętym. I wspólnota odnowy w Duchu Świętym wzoruje się na wspólnocie apostołów po zesłaniu Ducha Świętego. Takie główne cechy takiej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym to po pierwsze wspólnota gromadzi się wokół Jezusa. Jezus jest centrum wspólnoty i w imię Jezusa. Czyli dla Jezusa, przez Jezusa i z Jezusem. To jest główna cecha charakterystyczna. Wspólnota przez modlitwę nawiązuje i realizuje więź z Panem Bogiem. Szczególnie jest ważna tutaj modlitwa osobista i osobista relacja z Panem Jezusem, że każdy jest zobowiązany pogłębiać tę relację, bo jaka jest relacja osobista z Panem Jezusem, każdego z członków wspólnoty, to taka jest wspólnota. I jakby centralną, taką najważniejszą, może chciałam powiedzieć, nie brakuje mi tutaj słów, jest modlitwa uwielbienia. I niezależnie od naszego stanu psychicznego jesteśmy winni chwały i uwielbienie Panu Bogu za wszystko. To jest centralna modlitwa. Też wszyscy członkowie grupy są odpowiedzialni za modlitwę i zobowiązani do modlitwy za grupę i za poszczególnych jej członków, szczególnie za tych, którzy przewodzą, kierują. Ale też jesteśmy odpowiedzialni za modlitwę w czasie przeżywających, kiedy członkowie przeżywają problemy jedni za drugim, zresztą to robimy. Następna taka charakterystyczna cecha to jest wspólnoty odnowy Duch Święty, to jest formacja i we wspólnocie, stąd też są katechezy, ale również formacja indywidualna przez rekolekcje, czytanie też literatury, różne sposoby i świadectwa. Bezczęste Eucharystii to raczej też by było trudno budować wspólnotę, ponieważ Eucharystia jest pokarmem, który napełnia nas miłością. Wspólnota odnowy w Duchu Świętym jest otwarta na dary i charyzmaty Ducha Świętego i cechuje się też szacunkiem do tych darów i charyzmatów, ponieważ one pomagają nam wyrazić miłość w sposób praktyczny. Ja myślę, że o charyzmatach to po prostu będzie osobna katecheza. Jeszcze. Członkowie wspólnoty odnowy w Duchu Świętym są zobowiązani do wzajemnej troski o siebie, zarówno duchowej, psychicznej, jak i materialnej. Kiedy takie problemy w ogóle będą. Ich wspólnota jest miejscem przemiany, nawrócenia, uświęcenia, a w ostatecznym celu wzrastania do miłości, to już przy głównym celu o tym mówiliśmy. I teraz miłość wspólnoty, jej stopień tej miłości, wzrastania w tej miłości jest świadectwem z mocy i dopiero ewangelizuje jej. Także pokrótce, jeśli chodzi o cele wspólnoty. No ale jesteśmy tylko ludźmi. My po prostu składamy się z samych słowości, ja przynajmniej na pewno. I teraz po prostu różne nasze postawy są zagrożeniem dla wspólnoty, dla jej budowania. I pokrótce chciałam je wymienić, te zagrożenia, i to o tych zagrożeniach, o tych postawach, w ogóle to pisze, to jest napisane w Piśmie Świętym, Apokalipsa Świętego Jana, bardzo tam jasno. Jedną z takich postaw, które jest zagrożeniem dla wspólnoty, to jest oziębłość. I ta oziębłość jest konsekwencją często zazdrości, złości, nienawiści i skosznienia. I to wszystko dotyczy każdego po prostu z nas. Każdy różne takie stany w ogóle i takie postawy w ogóle przechodzi. Teraz pomocą przy takiej postawie, przy takim stanie ducha jest modlitwa o dar miłości i przebaczenia. To pierwsze. Się uciekamy do takiej pomocy. To jest naturalne dla człowieka, że jest bardzo trudno kochać, kto po prostu jest dla nas przykry albo sprawia nam cierpienie. To sami po prostu tego nie pokonamy. modlitwa do Pana Boga i po prostu Jego pomoc. Następna postawa, która jest zagrożeniem, to jest strach lęk przed cierpieniem i przed nieprzyjemnymi też nawet uczuciami, a niestety cierpienie jest nieuniknione w czasie wzrostu i rozwoju duchowego, bo po prostu nikt nie chce być słaby, poznawać, przemieniać się i tak dalej. Czyli absolutnie człowiek chce wzrastać z miłości, rozbijać się, to po prostu cierpienie jest nieuniknione. I pomocą wtedy jest modlitwa o ufność Panu Bogu, o wytrwałość, o nieugiętość. Bo Pan Bóg mówi, wystarczy Ci mojej łaski. Nadzieję taką trzeba mieć w tej jedności, bo po oczyszczeniu Bóg nas ożywia i przynosi odnowę. Następna postawa zagrożenia to jest podwójne życie. We wspólnocie to my jesteśmy z Bogiem, pięknie się modlimy i wydaje mi się, że po prostu całym sercem, z wielką miłością, no ale jak wracamy do życia, no to życie po swojemu lub według innych, a też bywa także wprost z szatanem. No i wtedy pierwszym ratunkiem to jest modlitwa o uwolnienie, o wewnętrzną integrację, co każdy już musi wiedzieć. Modlitwa do aniołów, do Michała Archanioła, a najpotężniejsza też broń jest to uciekać się do Matki Najświętszej. Następna postawa zagrożenia to jest gonienie za sensacją. To bardzo łatwo w ogóle właśnie we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, kiedy ludzie otrzymują charyzmaty, dary, są uzdrowienia i tak dalej. Łatwo pójść za sensacją i wtedy łatwo wpaść w ręce fałszywych proroków albo samemu stać się fałszywym prorokiem. No i ratunek to jest modlitwa o dar mądrości, dar poznania, ale też rozeznanie grupowe, poddać się rozeznaniu Kościoła, dlatego odnowa w Duchu Świętym jest w łonie Kościoła i to jest nadrzędne. Rozeznanie wspólnoty Kościoła można przedstawić kierownikowi duchowemu swoje problemy. Prośba o cierpliwość, bo czasami Kościół podejmuje długo, po prostu czekamy długo też na odpowiedź w sprawie różnych spraw. Następna postawa zagrożenia to jest stabilizacja, stagnacja, zamknięcie się, można powiedzieć zaśnięcie. Zanik otwartości. Utwierdzenie się w tym, że jest mi dobrze, przyjemnie, zrobiłem, mam dobre poczucie, działałem, zrobiłem bardzo ważne rzeczy ponad moje możliwości. No i wtedy już się bardzo dobrze czuję, niechęć do zmian. Nie słuchamy wtedy, co mówi Bóg, nie słuchamy i nie słyszymy. No i pierwsza pomoc to jest modlitwa o osobistą odnowę, gdy zauważymy, że coś, że takie nawet to pierwsze co, modlić o osobistą odnowę, o stałą gotowość na błogosławieństwo. Błogosławieństwo Boga w ogóle przemienia nas i otwiera. Kolejna postawa to jest bierność, obojętność, wygodnictwo. To trochę podobne do poprzedniego punktu, a jednak trochę inaczej, bo tutaj działamy rozmową z rozsądku, prawda? Nie oddajemy się po prostu Bogu, nie idziemy za głosem Pana Boga, ale rozum, rozsądek, tak jak zrobię, tutaj wszystko stawiamy sobie, ramy, granice, odpowiednie, jest nam po prostu dobrze i no, tutaj mam takie słowa, myślę, że już wiele razy to słyszeliśmy, że to jest najbardziej obrzydliwe. Letność najbardziej obrzydliwa dla Boga. I że Bóg wyrzuci nas ze swoich ust. Takie to ostre słowa. Byśmy świeci. i pomoc, modlitwa, byśmy usłyszeli głos Boga, o odwagę i wiarę, żebyśmy umieli czynnie odpowiedzieć na głos Pana Boga. No, jednym słowem modlitwa o to, żebyśmy umieli chodzić po wodzie. To po prostu wiemy, że to łatwe nie jest. To są te postawy zagrożenia, które tutaj Pan Bóg też nam wskazuje. Ale też są postawy, które sprzyjają budowaniu wspólnoty. I teraz do tego lepszego, do tej lepszej strony w ogóle przechodzę. Mówię tutaj o postawach, bo może nam się też mówić pojęcie, na przykład będzie postawa miłości z miłością. A tutaj jest postawa i chodzi głównie o podejmowanie decyzji, bo to po prostu człowiek ma wolną wolę i zdolność do podejmowania decyzji. Jest postawa służby. I we wspólnocie wszyscy są odpowiedzialni za współtworzenie tej wspólnoty. Wszyscy, nie tylko animatorzy, ale wszyscy jej członkowie. I przez podejmowanie konkretnych posług. I te posługi są najróżniejsze, od porządku do formacji i organizacji, a oczywiście każdy może się modlić. Każdy za wspólnotę jest zobowiązany. I tutaj obserwuje się we wspólnotach różne postawy. Są obserwatorzy, recenzenci, konsumenci, twórcy. I ważne jest, żeby podjąć świadomą decyzję, że ja chcę służyć. Decyzja. Już Duch Święty doprowadzi nas tam, gdzie trzeba i co dla każdego, jaki plan ma dla każdego Pan Bóg. Druga postawa sprzyjająca budowaniu wspólnoty to jest postawa miłości. To postawa miłości to znaczy nieustanna modlitwa o doświadczenie miłości, bo tak jak powiedzieliśmy, jak człowiek jej nie otrzyma, nie doświadczy, to nie umie po prostu, to też nie może jej dawać, nawet nie jest w stanie. O doświadczenie miłości. I decyzja, że ja chcę być dla drugiego człowieka na tyle, na ile Bóg chce, prawda? Po prostu no, może być w różny sposób. Czyli znowu decyzja. Decyzja, że ja po prostu tego chcę. Następnie postawa troski, uważności na potrzeby innych osób. Bo jeżeli cierpi jeden członek wspólnoty, to cierpi cała wspólnota. I zainteresowanie drugim człowiekiem i konkretne działania, choćby małe. Choćby najmniejsze. Buduje wspólnotę postawa mądrości i mocy, by działać roztropnie i owocnie. Z taktem, wyczuciem i delikatnością, bo również we wspólnotach jest wiele po prostu zranień i bardzo łatwo kogoś zranić, zaszkodzić mu, upokorzyć. Więc najpierw trzeba mieć czas wysłuchać drugą osobę, a następnie, jeśli to potrzebne, podzielić się swoim doświadczeniem, pocieszyć, zachęcić, zaproponować modlitwę lub inną w ogóle pomoc. Sprzyja budowaniu wspólnoty też postawa bezwarunkowej akceptacji. I wiem, że to jest w ogóle też bardzo trudne, bo jedni nam się podobają, drudzy nie. A tutaj Pan Bóg nas wzywa do bezwarunkowej akceptacji, ale też jest tutaj taka uwaga, że jeżeli ktoś nas w drugim człowieku po prostu denerwuje czy złości, to dobrze z Panem Jezusem przyjrzeć się po prostu dlaczego, bo na pewno to nas też to dotyczy, naszego wnętrza, naszych duszy i serca. I bo im bardziej jest też ktoś zraniony i chory, to potrzebuje więcej tej miłości, ale też trzeba pamiętać o tym, że miłość jest roztropna, stanowcza, uporządkowana i oczywiście stawia wymagania. Bardzo dokładnie mówił też o tym Ojciec Święty Jan Paweł II, o wymaganiach i względem siebie i też względem innych. Miłość też jest wymagająca. Postawa otwartości też sprzyja budowaniu wspólnoty, że nie ograniczamy naszych kontaktów tylko do osób wybranych we wspólnocie, ponieważ Pan Bóg ma dla nas swój plan i potrzebne są osoby, te, które On dla nas wybiera i niekoniecznie te, które my wybieramy, a może wszystkie, a może inne. Także po prostu nie ograniczajmy, bo w ten sposób po prostu hamujemy rozwój wspólnoty. No i oczywiście postawa pokory, prawdy, zdrowej komunikacji, tu na ten temat myślę, że będzie też osobna katecheza. To jest po prostu dużo do mówienia, ale tylko póki co to w skrócie tak powiem, w skrócie takie hasła, że nie osądzamy się we wspólnocie, nie narzekamy, nie obwiniamy, nie plotkujemy. Tak, że jest wszystko tajemnicą tutaj. Ponieważ złe słowa to niszczą i człowieka, i wspólnotę. I przypominam te przykazania, nie zabijać. Tak. I teraz jeszcze jest tak, jak zachowywać takie są konkretne, po prostu konkretne rady praktyczne, jak zachowywać się w kryzysie wspólnoty, czyli kiedy powstają konflikty, a powstają na pewno, już na pewno nie były, na razie się po prostu też hamujemy, żeby o tym mówić, nie mamy odwagi i tak dalej, ale są po prostu jak postępować w takich sytuacjach. Ale ja tu dzisiaj chciałam za chwilę zakończyć w ogóle tą katechezę, bo jest długa, to może na następne spotkanie tutaj przedrukujemy, ponieważ w książce jak budować wspólnoty, jak mniej wzrastać na stronie 93-95 jest 11 takich praktycznych punktów i dobrze po prostu, żeby każdy się z nimi zapoznał, bo są bardzo przydatne. To już teraz na tym bym zakończyła. W podsumowaniu jeszcze chciałam tylko powiedzieć rzecz następującą, że jeżeli zgodziliśmy się przyjąć dary Ducha Świętego, a większość chyba z nas to po prostu zrobiła, to oznacza też zgodę na umieranie naszego starego człowieka i z tym terminem, co się każdy też spotkał w Ewangelii. Umieranie starego człowieka, umieranie samego siebie, a życie dla Boga. I Duch Święty jest tym źródłem, który nieustannie kształtuje w nas nowego człowieka i zgodziliśmy się na tą współpracę, żebyśmy o tym nie zapominali. Ale też to jednocześnie oznacza zgodę na to, aby być użytecznym w budowaniu wspólnoty Kościoła. Aby być użytecznym. I teraz idąc do świata, idziemy nie we własnym imieniu. Idziemy w imieniu Pana Jezusa. Bo musimy też o tym pamiętać i cały czas przed oczami, w duszy i w sercu mieć następujące przesłania. Mieć przed oczami i w sercu Boga i Jego miłość. Bóg jest miłością, że to, że bardzo nas kocha. Że istnieje rzeczywistość grzechu, która zniszczyła relację z Bogiem i niszczy naszą relację z Bogiem. Kim jest Jezus Chrystus? I co zrobił przez swoje życie, swoją śmierć i zmartwychwstanie dla nas? W jaki sposób Duch Święty prowadzi nas do odkrycia prawdy, kim jest Jezus, kim my jesteśmy, kim jest grzech. Jeżeli po prostu będziemy mieli to przed oczyma, jeżeli będziemy tego świadomi, jeżeli to wtedy możemy iść do świata, możemy iść ewangelizować, do czego jesteśmy zobowiązani. I teraz na koniec wszystkich nas Pan Jezus pyta, zadaje nam takie pytanie, a odpowiedzi będziemy udzielać na następnym zebraniu wspólnoty, grupach dzielenia, a pytanie brzmi, czego szukacie? Czego szukacie? Kogo szukacie? We wspólnocie w ogóle? Czego chcecie od Pana Jezusa? Czego oczekujecie? jednym słowem jeszcze raz powtarzam, czego szukacie? Dziękuję. I chwała Panu.
Chwała Panu.